Witam Państwa bardzo serdecznie wspólnie z Panią Wiesławą Kowalską z Centralnego Ośrodka Krzewienia Duchowej Adopcji na Jasnej Górze. Nie zawsze Pani Wiesławo tak Panią przedstawiam, ale dzisiaj właśnie to, że jest Pani z Centralnego Ośrodka Krzewienia Duchowej Adopcji na Jasnej Górze, to jest bardzo ważne, bo od wielu lat już ma Pani do czynienia z osobami, które zgrzeszyły przeciwko życiu, które borykają się z tym grzechem, z tym problemem. I dzisiaj wspólnie z Panią chciałam zaprosić, przypomnieć naszym słuchaczom przede wszystkim i zaprosić na to wydarzenie i na te wydarzenia, które będą miały miejsce w Niepokalanowie, a mianowicie na wielką ekspiację, taką wspólnotową ekspiację za grzechy przeciwko życiu. Ta ekspiacja odbędzie się w Niepokalanowie w 3 kolejne soboty. W najbliższą, w następną i jeszcze w następną, czyli 9, 16 i 23 marca. Szybciutko powiem program, żeby ci, którzy nie będą mogli nas słuchać przez na przykład 40 minut, żeby już wiedzieli, jak to będzie wyglądało. O 10 będzie konferencja właśnie obecnej tutaj Pani Wiesławy. Ta konferencja będzie w sali świętego Bonaventury albo w Misterium Męki Pańskiej, tam gdzie będzie miejsce. Później o 11 jest msza święta w Bazylice, którą Radio Niepokalanów będzie transmitowało, a później będzie właśnie takie nabożeństwo ekspiacyjne i też to nabożeństwo będzie transmitowane przez Radio Niepokalanów. Ważne jest to, że wszyscy z Państwa tak naprawdę w najważniejszych punktach będą mogli wziąć udział za pośrednictwem właśnie Radia Niepokalanów i bardzo gorąco prosimy o włączenie się w tę modlitwę wszystkich, nie tylko tych, którzy bezpośrednio znają osoby, które mają ten problem, bądź być może same borykają się z tym właśnie problemem. Pani Wiesławo, zaczynamy Wielki Post i chyba to jest tak dobrze, że to właśnie w tym czasie ojciec Mirosław Kopczewski pomyślał o takiej ekspiacji.
Tak, myślę, że to bardzo dobrze, dlatego że czas Wielkiego Postu to jest czas łask szczególnych, zatrzymania się w biegu, też jakiejś głębszej refleksji nad naszym życiem, nad wydarzeniami, zwłaszcza tymi bardzo bolesnymi i tragicznymi w naszym życiu, które były, które miały miejsce. A właściwie nie ma chyba w Polsce rodziny, która by nie przeżywała różnych trudności. No jeśli chodzi o grzechy przeciwko życiu, o grzechy aborcji, to wciąż żyją matki, które dokonały aborcji, zwłaszcza w czasach komunistycznych. Była to rzecz nagminna, ponieważ nie było na ten temat żadnej literatury, brakowało świadomości, że kobieta zabija własne dziecko. Mówiono o dziecku, że to jest bezkształtna masa, że to zlepek komórek, że to jest tak jak wyrwanie zęba, jak usunięcie jakiejś niepotrzebnej części, narośli dosłownie. I cały czas te kobiety cierpią. Ja mam nieustannie telefony dotyczące cierpień duchowych, ale również i konsekwencji fizycznych, które bardzo mocno zaważyły na całym życiu kobiet, bo niestety nie mają swoich dzieci. Bardzo z tego powodu cierpią. No i nie mogą się od tego uwolnić. I my chcemy tutaj poprzez tę ekspiację prosić Boga o tę wielką łaskę miłosierdzia i uwolnienia z ciężaru winy, który gdzieś w sercu zalega, mimo odbytych spowiedzi, jest takim krzyżem odrzuconym, krzyżem niechcianym, krzyżem, który w sercu tkwi bardzo głęboko. Chcemy omówić poszczególne kroki wiodące ku uwolnieniu i to będzie w czasie konferencji, ale chcę na tę konferencję i na całą ekspiację zaprosić nie tylko kobiety, które mają grzechy przeciwko życiu, ale wszystkich. I kobiety, i mężczyzn, bo mężczyźni często nie zdają sobie sprawy z tego, jak wielką krzywdę wyrządzili swojej żonie i swojej rodzinie, również z niewiedzy, z lekkomyślności, czasem z wygody, czasem jakby z niemyśleniu o tym, co będzie potem. No, myślę, że też warto, żeby przyszli. Jaki cel ma? No przede wszystkim przebłaganie. Przebłaganie za grzechy przeciwko życiu. Przebłaganie w imieniu całego narodu. Jezus prosił Rozalię Celaków na służebnicę Bożą, żeby właśnie była ekspiacja za grzechy przeciwko czystości, za grzechy przeciwko życiu. Rozalia widziała też, pracując w szpitalu, jak Jezus cierpiał, był biczowany dosłownie grzechami nieczystości, jak podchodziły do niego kobiety i mężczyźni i zadawali mu rany, właśnie te rany najbardziej bolesne, najbardziej krwawiące, to były grzechy przeciwko życiu. I tak naprawdę tej ekspiacji u nas w Polsce nie było. Do tej pory, mówię to oczywiście, wielka pokuta, tak, jak najbardziej. Był tam bardzo mocny akcent położony na grzechy przeciwko życiu. Były bardzo piękne świadectwa na ten temat. Natomiast my chcemy zrobić coś więcej. Ja tutaj posiłkuję się doświadczeniami z wielu parafii, za granicą zwłaszcza, tam, gdzie było najwięcej aborcji. Mam tu na myśli Białoruś, mam na myśli Ukrainę, chociaż w Polsce też. I takim świadectwem, bo byłam świadkiem tego, co Jezus czynił w momencie, kiedy kobiety przed Najświętszym Sakramentem oddawały ten swój problem zalegający w sercu przez całe życie, tą ranę krwawiącą, na którą się nie dało przyłożyć żadnego balsamu, te pokręcone drogi wskutek aborcji wielokrotnych, bo nawet spotkałam się z sytuacją kilkunastu aborcji, a w Kazachstanie około 30 aborcji w rodzinie, także sama się zastanawiałam, jak w ogóle kobieta mogła przeżyć tyle aborcji.
Bo to jedna kobieta.
Tak, tak, mówię w rodzinie, w jednej rodzinie na przykład 30 albo kilkanaście aborcji, 17 aborcji. Teraz mam nieustanny kontakt z kobietą, która również miała kilkanaście aborcji, doliczyła się tych aborcji 12, ale mówi, że było ich więcej. I byłam jednocześnie świadkiem ogromnego uwolnienia i niezwykłego działania mocy Bożej spływającej z Najświętszego Sakramentu na wszystkich, którzy uczestniczyli w tej modlitwie. Bo chcę tutaj powiedzieć, że zapraszamy wszystkich. Bardzo mocno to zaakcentować. Zapraszamy wszystkich, nie tylko te kobiety, które dokonały aborcji, nie tylko tych mężczyzn, które mają ten grzech na sumieniu, ale wszystkich, bo my w swoich środowiskach wiemy, kto ma ten problem. Często wiemy, kto ma ten problem w naszej rodzinie. No może nie dotyczy to nas samych, ale dotyczy to kogoś, o kim wiemy, że cierpi, bo się nam zwierzył, chociaż nie, nikt o tym nie wie, ale ktoś wie. I chodzi o to, żeby zgromadzić zarówno osoby młode, jak i osoby w każdym wieku, żeby usłyszały zarówno o skutkach fizycznych, psychicznych, ale przede wszystkim duchowych, bo w momencie, kiedy dokonywana jest aborcja, wkracza do rodziny duch śmierci i to jest tragiczne w skutkach. I chcemy zaprosić wszystkich, żeby wszyscy przyszli, posłuchali, stali się takimi animatorami, nosicielami światła w swoim środowisku. Bo jeżeli przyjdzie ktoś, kto nie ma tego grzechu na sumieniu, ktoś z zewnątrz i będzie uczestniczył w tej modlitwie, to nie tylko otrzyma Boże błogosławieństwo, modląc się też za tych, którzy gdzieś w głębi serca będą dokonywać tych kroków wiodących ku uwolnieniu przed Panem Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, ale będzie zdobędzie głęboką wiedzę na temat, jak pomóc tym osobom w swoim środowisku, w jaki sposób zanieść im nadzieję, żeby przestały cierpieć, bo Bóg wziął ten grzech na krzyż. Jezus, patrząc na każdego z nas, widział z wysokości krzyża każdy grzech, także te grzechy przeciwko życiu. I pragnie obdarować każdego z nas, bez względu na to, jaką miał przeszłość, ale także uwolnić z tego, co nas uciska, co jest barierą, tamą nie do pokonania w naszym sercu dla działania Ducha Świętego, co jest niepokojem i lękiem, co jest nieustannym cierpieniem. Bóg nas chce z tego uwolnić i bardzo wiele osób lęka się Boga, lęka się przyznać do tego grzechu. No wiadomo, to nie jest miłe, ale my możemy jako osoby przychodzące z zewnątrz pomóc tym wszystkim osobom, które gdzieś znamy w swoich rodzinach, w swoich środowiskach. A będzie taka możliwość nie tylko przez konkretną wiedzę na ten temat, przez modlitwę, której tutaj będziemy dokonywać, ale także przez nabycie materiałów, będą takie książeczki, kroki wiodące ku uwolnieniu z ciężaru winy po grzechu aborcji, które będzie można nabyć. Będą nawet nagrania na ten temat, żeby osoby, które nie mogą przeczytać ze względu na słaby wzrok, mogły po prostu takiej modlitwy posłuchać i uwolnić się właśnie w tym Wielkim Poście z tego ogromnego ciężaru, złożyć swój ból, swoje cierpienie, swoją niemożność przebaczenia tym, którzy doprowadzili do tego grzechu, bo najczęściej to jest ktoś bliski. W sercu kobiety jest zakodowane pragnienie dawania życia, pragnienie przytulania dziecka i często wiem to z doświadczeń kobiet, które się zwierzały, że to nieszczęście stało się dlatego, że nie miały wsparcia mężczyzny, nie miały wsparcia ojca, nie było wsparcia też bliskich. Do tego grzechu często namawiali najbliżsi, teściowa, ktoś, przyjaciółka z pracy, ktoś bliski, czy też nawet dorosłe dzieci, które wstydziły się, że mama będzie w późnej ciąży. I dlatego też my tutaj chcemy to wszystko przekazać. Ten ogrom miłosierdzia Bożego, który przelewa się na dusze ludzkie w okresie Wielkiego Postu, jest niewyobrażalny. I chcemy tym wszystkim matkom, a także ojcom, bo tydzień później będzie modlitwa ojców, przekazać tą wielką, dobrą nowinę, że możesz się uwolnić, może twoje życie zacząć być całkowicie inne, możesz zyskać nową jakość życia. Nie ma takich dróg, których by Bóg nie wyprostował, takich ran, których by nie uleczył. I ja byłam świadkiem tego wielokrotnie przed Najświętszym Sakramentem, kiedy zgromadzone tysiące kobiet dokonywały tego aktu składania bólu, żalu i składania go w ranach Jezusa, składania na krzyżu Jezusa, co czynił Jezus, że był wielki szloch w kościele. Potem była równie wielka radość i wolność, która wyrażała się w niezwykły sposób takiej wdzięczności, spontaniczności, dosłownie rzucania się na szyję i nowej jakości życia. Więc to tutaj chcemy zrobić i bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy wszystkich też w takim poczuciu bezpieczeństwa, chcę tu powiedzieć, ta modlitwa się będzie odbywała, bo my nie wiemy, kto przyjdzie. Zapewne przyjdą te osoby, które gdzieś głęboko w sercu noszą ten ciężar, noszą ranę, ale przybędą też osoby, które nie mają takiego problemu. One będą uczestniczyć w modlitwie, by się stać animatorami światła, nadziei, miłości, którą zaniosą do tych, którzy ten problem mają, ale jednocześnie w czasie tej modlitwy będą te osoby, które nie mają problemów związanych z grzechem przeciwko życiu, modlić się za te osoby, które są, o których nie wiemy, bo przecież to się odbywa bardzo anonimowo i jednocześnie z takim wielkim poczuciem bezpieczeństwa dla kobiet, które nie czują się stygmatyzowane, bo nikt o nich nie wie. Będą się modlić też te osoby, które nie mają aborcji, za te, które będą czyniły te kroki wiodące ku uwolnieniu. Mało tego, będziemy też dziękować w ciszy serca, mówię tu o osobach, których nie dotyczy ten grzech, za nasze rodziny i powierzać nasze rodziny, nasze dzieci, nasze wnuki, żeby tego grzechu nie było w naszych rodzinach, a z drugiej strony też przepraszać za to, o czym nie wiemy. Bo skąd możemy wiedzieć, że w pokoleniu poprzednim nasza babcia czy prababcia nie spędziła płodu, wtedy, kiedy jeszcze nie było aborcji, były też spędzanie płodu różnymi metodami. Ja taką historię niezwykłą znam, mianowicie pewna osoba odmawiała nowennę życia, o tym kiedyś też tutaj powiemy, i modliła się za 4 pokolenia swoich przodków wstecz i w drugim dniu, kiedy ofiarowywała swoje prace, troski i modlitwy z myślą o uzyskaniu odpustu za swoich pradziadków, ofiarowała ten dzień w ich intencji, była na mszy świętej, przyjęła Pana Jezusa. Przyśniła jej się prababcia, jako młoda, piękna kobieta w czarnej sukni i prababcia jej bardzo, bardzo dziękowała. Prababcia jej powiedziała, że bardzo cierpiała w czyśćcu za grzech spędzenia płodu i że jest wolna. To było coś niesamowitego, bo okazało się, że mama tej osoby, która
modliła się,
nie wiedziała nic. Natomiast wiedziała babcia. Ale oprócz babci nikt nie wiedział. I babcia potwierdziła, że istotnie jej mama, czyli prababcia, rzeczywiście taki problem miała. Więc możemy również tym osobom cierpiącym w czyśćcu, o których nie wiemy z naszych rodzin, też pomóc, bo w tym momencie możemy oddawać ten problem i prosić Jezusa, jeżeli jest taka osoba w naszej rodzinie, a o tym my nie wiemy, żeby poprzez naszą modlitwę, nasze zgięte kolana przed Najświętszym Sakramentem, żeby pomógł tej osobie w czyśćcu, żeby ją...
Ja zawsze mówię, żeby podarował jej niebo.
Żeby podarował jej niebo, żeby jej przebaczył, że my o to przebaczenie prosimy w jej imieniu i ten trud danego dnia ofiarowujemy za nią. Także to jest modlitwa, która jest potrzebna nam wszystkim. Nie mówiąc już oczywiście o tej sprawie najważniejszej, ekspiacji narodowej. Do tego będziemy jeszcze wracać, bo 23 chcemy tutaj w Niepokalanowie również przepraszać za wszystkie grzechy przeciwko życiu, za te wszystkie grzechy, które najbardziej ranią Boże serce i Niepokalane serce Maryi w imieniu naszego narodu, naszej ojczyzny, poprzez te wszystkie pokolenia wstecz, które tego nie uczyniły, chcemy my to uczynić teraz. I to jest też bardzo ważne, dlatego że chociaż nam się wydaje, że nas to nie dotyczy, to tak naprawdę bardzo nas to dotyczy. Ja tutaj wspomnę biblijną królową Esterę, która była piękną, młodą, miała męża, króla Ahasuerusza, ale kiedy groziła eksterminacja narodowi żydowskiemu, to ona, chociaż nie musiała tego robić, bo jej nic nie groziło, ona obsypała się popiołem, dosłownie, tak jak jest powiedziane w Piśmie Świętym, śmieciami i modliła się, pościła, po prostu uniżała się przed Bogiem, błagając o miłosierdzie dla swojego narodu, bo się z tym narodem utożsamiała i mówiła, zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. I w naszym narodzie tak samo jest, popatrzcie. Kiedy przeżywamy chwilę radości, kiedy przeżywamy chwilę euforii, na przykład jest wygrany mecz, to mówimy, wygraliśmy. Kiedy coś się nie udaje, mówimy, przegraliśmy. My się utożsamiamy z tymi, którzy nas reprezentują. Tak samo Estera, ona utożsamiła się ze swoim narodem. I potem, po tych dniach modlitwy, pokuty ogromnej, zaryzykowała życiem, bo nie wolno było jej przekraczać progu dziedzińca bez pozwolenia króla. To groziło śmiercią. Ona zaryzykowała życiem i poszła do króla, już pięknie wystrojona w szaty królewskie, prosić go o łaskę. I wyprosiła łaskę, że nie było eksterminacji narodu żydowskiego. Jedna osoba. Taki moment bardzo mnie zawsze zachwyca w Piśmie Świętym, kiedy Mojżesz przeprowadzał swój lud Boży przez pustynię. I wiadomo, jak się ten lud zachowywał. Cały czas było szemranie. Odległość, którą pokonywali 40 lat, mogli pokonać w znacznie krótszym czasie, ale cały czas szemrali przeciwko Bogu. I to jest grzech, z którego też rzadko kiedy się tak na marginesie powiem, spowiadamy. I w pewnym momencie Pan Bóg był tak oburzony, zraniony tym postępowaniem Izraelitów, że chciał ich ukarać. I wtedy modlił się Mojżesz bardzo gorąco, ukaż mnie, wymasz mnie ze swojej księgi, ale nie każ swojego ludu. I usłyszał słowa, puść, niech się rozgniewa zapalczywość moja, puść. Czyli okazuje się, że modlitwa jednego człowieka wstrzymała wszechmocną rękę Boga, który nie ukarał swojego ludu, bo błagał o to człowiek jeden, Mojżesz. Jaka więc może być potęga modlitwy, kiedy my się zgromadzimy tutaj w Niepokalanowie i będziemy prosić o to, przede wszystkim będziemy mieć ten akt ekspiacji za rodziny, które dokonały grzechoobercji, które są obciążone. Prośbę o uwolnienie z ciężaru winy kobiet i mężczyzn, ale także przebłaganie Boga za wszystkie grzechy tego narodu, szczególnie grzechy przeciwko życiu, bo takie mam na myśli, ale nie tylko tego narodu, również i świata. Bo my wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i wszyscy jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni, więc będziemy widzieć jakby w perspektywie tego, co się dzieje w świecie i przepraszać Boga za to i prosić o Jego miłosierdzie, by tym miłosierdziem i swoimi łaskami, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, dotknął wszystkich nas i zabezpieczył nas, zabezpieczył. Szatan nie śpi. Tutaj muszę powiedzieć, że kilka SMS-ów dostałam wczoraj, że w Toruniu, w Muzeum Sztuki Współczesnej, będą jakieś modły satanistyczne,
tak,
żeby przekląć Polskę, żeby oddać ją w niewolę szatana. Ale przecież nas jest więcej niż satanistów, a Bóg jest większy, Jezus Chrystus jest większy niż szatan. I dlatego my, wzywając wszystkich do modlitwy, mówimy odwagi. Nie mamy się czego lękać. Bóg jest z nami, Maryja Niepokalana jest z nami. I tu w Niepokalanowie, przed Najświętszym Sakramentem, zegniemy kolana i będziemy przepraszać, będziemy modlić się, ale także w ciszy serc będziemy oddawać tych wszystkich braci odłączonych naszych, którym zagraża utrata życia wiecznego. A więc i tych błądzących, i tych wszystkich, którzy są po przeciwnej stronie. My nie chcemy ich oceniać, osądzać, potępiać, tylko tak jak Jezus, nieść im miłość, żeby uzyskali pokój, żeby zostali zranieni, jak to mówi Matka Boża w jednym z objawień, Bożą miłością, żeby dostrzegli swoje błędy, żeby z ciemności mogli być wyprowadzeni ku światłu i czynić dobro. I dotyczy to tych wszystkich, którzy są po przeciwnej stronie. To kto ma za nich pokutować i kto ma im nieść to światło? No chyba my, chrześcijanie, okazując miłosierdzie, tak jak Bóg okazał miłosierdzie nam, bo On dla nas dał się opluć, dał się ubiczować, oddał całe życie, oddał się cały. I dlatego bardzo, bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy.
Przyszła mi taka myśl, Pani Wiesławo, kiedy Pani mówiła o tym, że nas jest więcej i rzeczywiście tak jest. My tylko musimy właśnie pamiętać, żeby coś z siebie dać, bo to tak jak Pan Jezus w Ogrójcu przed męką trwał na modlitwie i prosił uczniów, by oni również trwali na modlitwie, tak samo i od nas teraz tego oczekuje, że my też mamy trwać na modlitwie, nie przespać tego czasu, kiedy możemy rzeczywiście o przebaczenie prosić i o opiekę i o błogosławieństwo. Matka Boża w wielu objawieniach mówiła o tym, że grzechy przeciwko życiu są szczególnie Panu Bogu niemiłe i narody, które będą te grzechy popełniać, te narody będą karane. Narody, czyli nie poszczególna jednostka, więc poniesiemy wszyscy jako naród odpowiedzialność za te grzechy, dlatego tak ważne, byśmy wszyscy w tę modlitwę włączyli się.
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, naród, który zabija swoje własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. I nie wiem, jaką karę zapłacimy za grzechy przeciwko życiu, ale na pewno nie ujdzie nam to na sucho. To jest po prostu bardzo ważne dla nas, ale wracając jeszcze do sprawy Torunia, to ja bym apelowała, i myślę, że tutaj wszyscy apelujemy o to, żeby już dzisiaj zacząć modlitwę, bo sprawa, my będziemy się modlić w sobotę, a ten akt oddania Polski w niewolę złemu duchowi, tak jak oni to nazywają, chcą przekląć Polskę, jest w piątek. Piątek jest dniem szczególnych łask, też mamy drogę krzyżową, możemy podjąć post o chlebie i wodzie. Kiedy uczniowie wracali ze swojej posługi i skarżyli się Jezusowi, że nie mogli wypędzić złego ducha z opętanego człowieka, Jezus powiedział, bo ten rodzaj złego ducha można wypędzić tylko modlitwą i postem. I mam tutaj też na myśli taki post radykalny o chlebie i wodzie. Jeśli ktoś może, to żeby pościł o chlebie i wodzie, możemy ofiarować nasz post w tej intencji. Modlitwy, dobre uczynki, akty strzeliste. W tej właśnie intencji chociażby takie wyzwanie: Jezu, ratuj Polskę, Jezu, ufam Tobie, Maryjo, zawierzamy Ci naszą ojczyznę. Możemy to odmawiać przy zmywaniu naczyń, przy sprzątaniu. Maryjo, bez grzechu poczęta. Tą modlitwę Maksymiliana Marii Kolbego, którą wszyscy znamy, i tak dalej. Po prostu to będzie ogrom takich aktów, które będą naszym SOS do nieba już od dzisiaj, i tak powinno to być, dlatego włączamy się w tę modlitwę i wzywamy wszystkich radiosłuchaczy. Może ktoś cierpi, leży teraz, nie może po prostu nic więcej poza cierpieniem, ale to jest właśnie najwięcej, bo cierpienie jest modlitwą ciała. Może westchnąć i powiedzieć: Jezu, ja swoje cierpienie ofiarowuję w tej intencji. Ktoś może podróżuje, ja ofiarowuję swoją podróż, ja swoje utrudzenie, bo mam w domu dużo zajęć w związku z dziećmi, ja swoje kłopoty, swoje problemy, swoją samotność, biedę materialną, krzywdę moralną, może upokorzenie, może ktoś cierpi z powodu zdrady przyjaciela czy męża, żony. To wszystko możemy ofiarować, złożyć na krzyżu Jezusa, i z tego krzyża Chrystusowego płynie światło, które oślepi szatana, bo krzyż jest źródłem siły, zwycięstwa, mocy, i z niego mamy czerpać odwagę do walki ze złem, która się toczy na różnych polach naszego życia, w naszej ojczyźnie także, ale też do odwagi takiej, żeby stawać w prawdzie z samym sobą przed Bogiem i prosić Go o to, Pana Boga o to, żeby nam pokazał nasze słabości, nasze grzechy w tym wielkim poście, które też możemy Mu oddać, i On nas wtedy może uwolnić.
I jeszcze przypomnijmy tylko, że Matka Boża też w wielu objawieniach prosi nas o pokutę. I właśnie w kontekście tej ekspiacji, którą chcemy tutaj w Niepokalanowie przeprowadzić, która została zainicjowana przez franciszkanów w Niepokalanowie, to jest to, o co prosi Matka Boża. O pokutę.
Tak, o pokutę, pokuta.
Różaniec i pokuta. Tak, i to się non-stop pojawia w objawieniach, między innymi fatimskich na przykład.
No, ale my też przez pokutę zyskujemy, bo istnieje też nie tylko fizyczny wymiar postu, w którym to na przykład nasz organizm pozbywa się różnych jadów i komórek toksycznych również, ale także istnieje wymiar duchowy, w którym my widzimy jaśniej, przejrzyściej, w którym dostrzegamy pewne rzeczy, których byśmy nie dostrzegli. Też Pan Bóg obdarowuje nas różnymi łaskami i widzimy też różne potrzeby innych ludzi, jak i ich sytuacje, chociażby tych dzieci umierających, które co kilkanaście minut umierają z głodu. I możemy się też tym dobrem podzielić. Kiedyś w kościołach były takie tak zwane na jałmużnę postną były takie puszki przygotowane, i wszystko to, co zaoszczędziliśmy danego dnia, rezygnując z różnego rodzaju
przyjemności
mhm. mogliśmy złożyć do tej jałmużny postnej, to się tak nazywała jałmużna postna, i podzielić się z tymi, którzy nie mają, ale może są osoby, które nie potrafią pościć, to post języka jeszcze nikomu nie zaszkodził, więc zachęcam bardzo do milczenia chociażby jeden dzień, do ograniczenia telewizji, do ograniczenia czegoś, co sprawia mi przyjemność, czyli słodycze, kawa, może dzień bez papierosa. Wszystko to można ofiarować Panu Bogu.
Tak, jeżeli ktoś nie wytrzyma 40 dni, to każdy jeden dzień jest ważny, prawda? Bo może my czasem sobie, Pani Wiesławo, za duże te poprzeczki stawiamy, przynajmniej na początku. Więc pamiętajmy, że każdy taki dobrowolny akt pokutny jest ważny. To nie trzeba tak, że przez 40 dni nie będę pił kawy. Nawet ten jeden dzień, jeżeli mnie to choć odrobinę kosztuje.
No ja muszę powiedzieć, że takie akty pokutne podejmowały moje dzieci, one mnie zawstydzały. Ja usłyszałam teraz, że od 14 roku życia należy dziecko, no, znaczy wdrażać do postu i myślę, że to jest znacznie za późno, bo czego się, tutaj się dokładnie sprawdza to, czego się Jaś nie nauczył, tego Jaś nie będzie już umiał. Natomiast dzieci małe naprawdę, jak był okres Wielkiego Postu i to było bardzo piękne, że odróżniały się te okresy liturgiczne od siebie, tak jak teraz, no już niestety nie zawsze się odróżniają, to dzieci same chętnie rezygnowały na przykład ze słodyczy. I ja pamiętam, jak moja córeczka, to w okresie, kiedy trudno było cokolwiek dostać ze słodyczy, czy chociażby z wędlin, jak ona, patrząc na dar, który przyniósł sąsiad, widziałam, że oczami by chciała, ale mówiła, nie, bo ja dzisiaj postuję, dzisiaj nie. Ale mamusiu, jak ty chcesz, to weź sobie. I ja po prostu pomyślałam sobie, Boże kochany, no to dziecko jest dla mnie, ono mi teraz robi katechezę, prawda? Bo ja też miałam chęć, bo w naszych różnych sytuacjach wychodzą nasze słabości, takie normalne, że się chce sięgnąć, prawda? No ale ten jeden gest, może nie wytrzymam cały dzień, ale może jakoś zwalczę pokusę kilka razy w ciągu dnia. To też jest ważne. Może nie 20 papierosów, ale powiedzmy 10. A może nie 10, a 5. A może nawet jeden papieros mniej. I dziękuję Ci, Panie Boże, że też mi dałeś tę łaskę. Więc myślę, że każdy na miarę swoich możliwości może sobie wybrać coś, co mu odpowiada. No i jest to jednocześnie nasze przygotowanie również do tej modlitwy, ale także tutaj mam na myśli, skoro już jesteśmy w radio, żeby koniecznie podjąć właśnie modlitwę w intencji naszej ojczyzny, zwłaszcza, że 23 my będziemy tutaj przepraszać za grzechy przeciwko życiu w naszej ojczyźnie i w świecie.
No właśnie, bo to jest tak, że 9 będzie nabożeństwo nastawione na ekspiację matki.
Tak.
Modlitwa matki. 16 marca będzie modlitwa ojca, jeżeli chodzi o nabożeństwo, czyli zwrócenie uwagi na mężczyzn, tak, którzy tak borykają się z grzechem aborcji.
Często bardzo się nawet nie wiedzą, że mają ten problem, bo mają duże problemy i z alkoholem, i z używkami, przeżywają depresję, poczucie straty. Natomiast też często nie wiedzą,
z czego to się bierze,
z czego to wynika, dlatego że o ile u kobiet mogą te objawy syndromu postaborcyjnego wystąpić dosyć wcześnie, one zresztą występują w różnych okresach życia i w różny sposób u różnych osób. Natomiast mężczyźni nie kojarzą pewnych swoich psychicznych dolegliwości czy stanów, które przeżywają, bardzo trudnych, z tym, że jest to wynik niezałatwionej sprawy aborcji. Mężczyzna jest tym, który pierwszy po Chrystusie ma wziąć krzyż i iść za Chrystusem. Chrystus wziął nasze grzechy na krzyż, upokorzył się. I zaraz za Chrystusem, tą najważniejszą osobą w rodzinie jest mężczyzna. On jest tym, który wyprasza błogosławieństwo dla całej rodziny. I gdyby mężczyźni w pełni to rozumieli, to nie byłoby aborcji w rodzinie. Bo byłaby ta odpowiedzialność, a jednocześnie każdy mężczyzna zdawałby sobie sprawę z tego, że współdziała ze Stwórcą i Dawcą życia, przekazywaniu życia, w odpowiedzialności za to życie, ale także w błogosławieństwie dla całej rodziny. I to jest też bardzo istotna sprawa, żeby dzisiaj pewne rzeczy można było uświadomić. Ja tutaj nie tak dawno, byłam kilka miesięcy temu w Niepokalanowie i podeszła do mnie pani z panem, małżeństwo, i to właśnie mężczyzna dziękował za parę słów, które wtedy padły na spotkaniu, dotyczące roli mężczyzny w rodzinie. To wszystko nam się zaciera. Teraz to wszystko staje się takie płynne, już zacierają się płci. No teraz już nawet jest 16 płci wyliczonych. Tak, 16 płci. Więc nie, mężczyzna, kobieta, nie. No, ja sobie wybieram, kim jestem. Czy będę mężczyzną, czy będę kobietą. Nie mówiąc już o zupełnym zatraceniu, pogmatwaniu ról, jakie ma spełniać mężczyzna, kobieta w życiu społecznym i w rodzinie. Także to jest bardzo ważne.
I 23 właśnie, tak jak mówiłyśmy, ta ekspiacja za narodowa, tak możemy powiedzieć.
Tak, 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 tak. Tak.
To, co się teraz będzie działo w Niepokalanowie, to będzie taka modlitwa, która będzie obejmowała no, wszelkie aspekty i matki, i ojców, i właśnie cały nasz naród, czyli to wszystko, o czym mówiłyśmy. Bardzo gorąco zachęcamy, by włączyć się w tę modlitwę. Tak jak mówiłyśmy również, jeżeli nie mogą Państwo tutaj być, bardzo zachęcamy, by włączyć Radio Niepokalanów. Może komuś Państwo przekażą te informacje. Można nas słuchać też przez internet. Na pewno warto. Msza Święta będzie transmitowana i potem to nabożeństwo też będzie transmitowane. To będzie trwało w sumie około 2 godziny. Wcześniej będzie konferencja pani Wiesławy, więc ci, którzy mogą tu być, przyjść, posłuchać, to o 10:00 zapraszamy. Na pewno państwo dowiedzą się, gdzie ta konferencja się odbędzie, bo jeżeli nawet nie będą państwo wiedzieli, gdzie jest sala świętego Bonaventury, na pewno każdy zakonnik pokieruje i podpowie.
Bardzo serdecznie zapraszam, bo po prostu to podczas tej konferencji będę mogła więcej powiedzieć o świadectwach kobiet, o tym także jak działa duch śmierci w rodzinach i my chcemy tego ducha śmierci się pozbyć, chcemy go po prostu wyrzucić z naszych rodzin, żeby na to miejsca wstąpił Bóg, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, żeby rozświetlić te rodziny w tych ciemnościach, które dzisiaj niestety w bardzo wielu rodzinach zapanowały, no nie tylko wskutek tego grzechu, ale głównie, bo jeżeli my weźmiemy pod uwagę to, jak bardzo nasz naród jest obciążony w czasach komunistycznych, nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, ale rocznie było około miliona aborcji. Tak podawały statystyki, ponieważ te aborcje były zliczane w poszczególnych szpitalach, w poszczególnych miastach, no i miasteczkach i w całej Polsce podawano taką statystykę. Takie statystyki. A te aborcje przez całe lata i wprowadzany duch śmierci do rodzin, to oczywiście konsekwencje są katastrofalne, ale dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Można to po prostu oczyścić, łona matek można oczyścić. Rodziny mogą zupełnie inaczej funkcjonować, a także nasza ojczyzna. Dzisiaj natomiast też jest problem duży, dlatego że wprawdzie dzięki modlitwom, myślę, że głównie dzięki modlitwom, szczególnie tych osób ukrytych, które gdzieś tam w domu cierpiąc przesuwały paciorki różańca, ale też tych osób, które walczyły o prawo do życia dla dzieci nienarodzonych, wspierane siłą modlitwy, bo bez modlitwy tak naprawdę nie ma nic. Kiedy zapraszamy Boga, Bóg działa. Kiedy działamy sami, to często to jest po prostu
nie ma efektów.
Tak, tak. To są te syzyfowa praca. I dużo rzeczy się stało dobrych, że mamy już dzisiaj w Polsce inne, ale niestety niedoskonałe prawo, bo nadal są zabijane dzieci nienarodzone, nadal są zabijane dzieci, u których wykrywa się wady genetyczne. Nadal są pigułki teraz, to jest inny rodzaj aborcji, bo jest dopuszczone jest in vitro i są pigułki dzień po. Mało tego, są również pigułki, które można dostać, nie będę reklamować gdzie, ale takie pigułki, które po prostu spędzają płód. I ta aborcja...
I to nie jest liczone, prawda?
Tak, to nie jest liczone. I ta aborcja, ona po prostu już w tej chwili nie można podawać w jakichś statystykach, bo kiedyś to było liczone na podstawie właśnie danych z poszczególnych szpitali dobowo.
I dane były zatrważające, więc można sobie wyobrazić, jakie teraz byłyby te dane, prawda? Gdyby to zliczać wszystko.
Tak, gdyby teraz to zliczyć, to jakby przybrała ona inne tylko formy, inny wymiar. Ale My chcemy po prostu prosić Pana Boga i Jego mamę, Maryję, żeby ta nasza Polska stała się światłem dla narodów, żeby taki zaczyn, takim zaczynem w cieście, który potem się rozrośnie na całą Europę. Żeby to dobro, miłość, miłosierdzie, rzeczywiście dobrze pojęte, mogło zwyciężyć.
Pani Wiesławo, pięknie dziękuję za to zaproszenie, za to zaangażowanie Pani, za to, że zawsze Pani przyjeżdża tutaj do Radia Niepokalanów. Pozdrawiamy serdecznie Pana Andrzeja, męża Pani Wiesławy, który zawsze przywozi Panią Wiesławę tutaj właśnie po to, by wszystkim nam pomagać wzrastać w tych Bożych dziełach i by nas umacniać i też myślę, Pani Wiesławo, nie bójmy się powiedzieć, by nas mobilizować do modlitwy. Bardzo pięknie dziękujemy.
Ja również bardzo, bardzo serdecznie radiosłuchaczom dziękuję i serdecznie zapraszam. Szczęść Boże. Do zobaczenia, Niepokalanowie.
Szczęść Boże.